Witam wszystkich naszych słuchaczy, tutaj Helmier Zboże na miejscu oraz w transmisji facebookowej. Temat jest znany, 2 tygodnie temu zapowiedziałem go, kończąc poprzedni wykład, także na Facebooku pojawiła się zapowiedź, że będziemy mówili o czystości ludu Bożego ponownie. Oczywiście nie powtarzając myśli sprzed 2 tygodni, tylko wprowadzając inne. 2 tygodnie temu w ramach czystości ludu Bożego oparliśmy się na obrazie Starego Testamentu, który zabraniał kapłanom pewnych rzeczy, które by ich zanieczyściły. Dzisiaj natomiast my chcemy powiedzieć o czystości ludu Bożego przez pryzmat innych nauk, porzucanych w Biblii, w Nowym Testamencie głównie, ale także i w Starym, w ogóle ze Starego Testamentu, z Izajasza wyjdziemy rozdziału 52:11, ale będziemy mówili o różnych aspektach, gdyż temat tamten był taki skupiony wokół obrazu Starego Testamentu, a dobrze byłoby także to wzbogacić różnymi innymi naukami Słowa Bożego, które traktują o czystości ludu Bożego. Jak wspomniałem, wyjściowy temat to Izajasz 52:11, tam sobie wyjdziemy stamtąd i ten Izajasz 52:11 mówi, wzywa, żebyśmy wyszli, czytam jego drugą część. Wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Ten fragment jest oddawany zależnie od przykładu lekko inaczej. Obydwa chyba są właściwe, zresztą nie wnikałem, czy tak jak tutaj mamy w naszym Biblii Warszawskiej, oczyście się wy, czy tak jak są inne niektóre przykłady, podają bądźcie czyści. Jedno i drugie wezwanie jest wartościowe, z tym, że lekko się one różnią. Bo oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, sugeruje, że jesteście co? Brudni. A bądźcie czyści, no to sugeruje, że jesteście czystymi i zachowajcie ten stan czystości. Myślę, że warto obydwa tłumaczenia zachować, ponieważ jedno i drugie jest prawdziwe. Powinniśmy się oczyszczać, stały proces, bo grzesznik nigdy się tak naprawdę do końca nie oczyści, a jednocześnie być czystym w takim zakresie, w jakim udało się już oczyścić, żeby się ponownie nie brudzić, więc myślę, że możemy śmiało zaakceptować obydwie wersje. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, jak również bądźcie czyści. Jedno i drugie ma sens, bo adresatami tych słów są ci, którzy noszą naczynia pańskie. Zauważmy Izajasz, Stary Testament, ale już symboliczne powiedzenie. Bo gdyby Bóg chciał powiedzieć to tylko i wyłącznie do Żydów, tam w literze, to chyba nie użyłby takiego obrazu, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo z tego by wynikało, a wy, którzy nie nosicie naczynia pańskie, no to niekoniecznie musicie się oczyszczać. Ja mówię tylko do tych, którzy noszą naczynia pańskie. A ilu nosiły naczynia pańskie w narodzie żydowskim? No większość nie. Bo te naczynia pańskie, które tutaj są wymienione, to są różnego rodzaju łopatki, miotełki, szczypce, dzbanki, miseczki, co tam różne, które towarzyszyły sprzętom przybytku, którymi posługiwali się lewici, kapłani w trakcie sprawowania ofiar, takich czy innych. Zatem większość narodu żydowskiego nie była lewitami ani kapłanami, wobec tego ich to by nie dotyczyło. Ale tak jak często się przekonujemy, to co w Starym Testamencie jest napisane, napisane jest z punktu widzenia głębszego znaczenia, tak zwanego antytypu, a nie z punktu widzenia litery. I Bóg przez Izajasza zwraca się o czystość tych, którzy noszą naczynia pańskie. Mając na myśli antytyp. Bo w antytypie kto nosi naczynia pańskie? A najpierw trzeba było powiedzieć, czym są naczynia pańskie, prawda? Bo tak, to noszą naczynia pańskie. Znaczy te naczynia pańskie to nic innego jak nauki Biblii, których noszenie polega na posługiwaniu się nimi. W naszych relacjach ze światem. Czyli noszenie naczyń pańskich to nic innego jak głoszenie prawdy. Głoszenie nauk Słowa Bożego. Robią to głównie ci, którzy są wybierani jako starsi zborowi, no bo oni jak gdyby z urzędu, do którego zostali wybrani, na który zostali powołani, muszą to czynić, ale to robi każde dziecko Boże. Przynajmniej powinno robić, bo powinno głosić prawdę wszędzie, gdzie ma tylko możliwość. I to niekoniecznie oznacza stanięcie na estradzie i mówienie do mikrofonu. To oznacza dowolne świadectwo prawdy, jakie możemy wydać prywatnie w pojedynkę, pojedynczej osobie. I Bóg sobie życzy, żeby ci, którzy noszą naczynia pańskie, którzy w jakikolwiek sposób, czyli częściej lub rzadziej, ale opowiadają prawdę, noszą nauki, jak gdyby podają te nauki Boże innym, żeby byli czystymi. bo Bóg nie chce, aby nieczyści tym się zajmowali. Do tego stopnia nie chce, że nawet gdyby nieczysty miał mówić prawdę, to Bóg nie chce, żeby nieczysty opowiadał jego prawdę. Nie życzy sobie, aby nieczysty miał cokolwiek wspólnego z jego prawdą. Zobaczmy na... Mam tutaj trzy wersety, trzy fragmenty. Zaczniemy od Starego Testamentu, od Psalmu 50, werset 16. Psalm 50, werset 16. Żeby zwrócić uwagę, jak bardzo czystość jest ważna dla Boga, że On sobie nie życzy. Więc nie łudźmy się, że jeżeli jesteśmy ludem Bożym, to w przypadku naszej nieczystości Bóg będzie akceptował to, że jesteśmy ludem Bożym i przymykał oko na nasze nieczystości, jeżeli one będą większe niż wynika to z naszego upadku. Większe niż muszą być w ramach naszego wypadku. Większe, bo nie dbamy o to, żeby być czystymi. Zobaczmy, co w Psalmie 50 od 16 do 20 Bóg mówi. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Po co? Dobre pytanie. Po co ty to w ogóle o tym mówisz, o tych moich ustawach, o moich przepisach, o moich sprawach? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowo moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. I tam jeszcze jest to ciąg dalszy, ale to, co nas ciekawi, kończy się na wersecie 20. I teraz przejdźmy jeszcze do Nowego Testamentu, do dwóch fragmentów z Dziejów Apostolskich. Najpierw zatrzymamy się na chwilę w rozdziale 16, wersety 16 do 18. Dzieje apostolskie 16, od 16 do 18. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swe wróżby przynosiła wielki zysk panom. Ta, idąc za Pawłem i za nimi, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha, tego, który w niej był: rozkazuje ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Dlaczego Paweł? Początkowo widać nie zareagował, ale w końcu był zmęczony świadectwem kobiety, dobrym świadectwem. Ci są, tak? Bo jej świadectwo, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. No to jest pomoc, ale z nieczystego źródła. Więc Paweł przerwał to w końcu i rozkazał opuścić temu duchowi tą dziewczynę, co też duch oczywiście uczynił, bo gdy Paweł mu rozkazał, to tak naprawdę nie rozkazał mu temu duchowi Paweł, tylko kto? Nasz Pan, który za tym, za Pawłem stał, bo Paweł był poświęconym jego dzieckiem. Podkreślam to z tego powodu, że za chwilę przeczytam inny przypadek, w którym też ktoś chciał, żeby duch zły opuścił daną osobę, którą opętał, ale ten ktoś nie był Pawłem. Nie był nawet dzieckiem Bożym. Innymi słowy, to bardzo dobrze pokazuje, że możemy, jeżeli Jezus, Bóg są za nami, albo my z nimi jesteśmy duchowo w jedności, to na nasze polecenie może nawet duch zły opuścić danego człowieka. Ale jeżeli za nami nie stoi Bóg ani Jezus, to ten duch się będzie śmiał z nas. Mamy bardzo ciekawy przypadek opisany w 19 rozdziale, także z Dziejów Apostolskich, więc zajrzyjmy sobie tam. To jest ciekawy przypadek. Nawet zostałem zainspirowany dzisiaj w rozmowie z moją żoną, że może zrobię z tego wykład oddzielny, żeby myśli tutaj zawarte pociągnąć i rozszerzyć na tą zasadę. A jaka to jest zasada? No, przepiękna zasada. Dzieje apostolskie 19 od 13 do 17 wersetu. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zauważmy, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Widzimy, co się dzieje? Zwracają się w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Nie oni. Oni nie byli dziećmi Bożymi, ale widzieli, co Paweł potrafi. Widzieli, że Paweł głosi, jak Paweł każe duchowi wyjść, to on wychodzi. No to oni mówią, no to my też się powołamy na tego Jezusa, którego głosi Paweł. I teraz zobaczymy, co się dzieje. A było siedmiu synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, i przemógł ich, i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Niby powołanie się na Jezusa, ale przez kogoś, kto z Jezusem się nie utożsamiał, a Jezus z nim. Przypomina nam się historia, przepowieść o mądrym, głuchym, głupim budowniczym, jak się Jezus z jednym budowniczym utożsamił i nie pozwolił mu jego domowi się rozpaść, a z drugim budowniczym się nie utożsamił. Chociaż jeden i drugi słuchali tego Jezusa. Tu mamy taki przypadek i z tego można przeprowadzić wiele, wiele różnych rzeczy dotyczących naszego zbawienia. Ta właśnie ta myśl mi się pojawiła na dobry temat, ponieważ bardzo wielu liczy, że będzie zbawionych dzięki temu, że się potepną do kogoś. Czy to do jakiegoś wodza, do jakiejś organizacji, która im takie zbawienie, to całe chrześcijaństwo na tym jest oparte. Tylko rób pewne rzeczy, bądź posłuszny nakazom, które ci tutaj szefowie z góry przysyłają i zbawienie masz w kieszeni. No raczej nie. Raczej nie masz w kieszeni, jeżeli nie będziesz was sam osobiście w swojej relacji z Bogiem rozwijał. Ale wracamy do naszego wątku, to tylko tak na marginesie ta myśl, ten przypadek z tymi zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. No to po prostu tak brzmi troszeczkę nawet komicznie, prawda? No ale byli tacy i jak się to dla nich skończyło. Te nauki biblijne, te naczynia Biblii, które są noszone, którymi się posługujemy, podkreślam, wszystkich to nas dotyczy, a jeżeli kogoś nie dotyczy, jeżeli ktoś nigdy w życiu nie przeniósł i nie przenosi chociaż jednego małego naczynka, no to znaczy, że coś jest nie tak z nim jako dzieckiem Bożym. Nie miał nigdy żadnej okazji buzi otworzyć w sprawach prawdy do jakiegokolwiek innego człowieka, z którym się tak czy owak spotkał? Myślę, że jeżeli nigdy nie miał pomimo wielu lat życia, to coś nie tak. Chociaż na przypadkowej rozmowie, gdziekolwiek, to się przecież może zdarzyć. Więc te naczynia, te nauki, które Biblia zawiera, którymi się posługujemy, one są tak skonstruowane w Biblii, że zaspokajają wszystkie potrzeby dziecka Bożego. W tym celu odwołam się do znanego nam drugiego Tymoteusza 3, ale trudno go pominąć, jeżeli o tym mówimy, bo apostoł Paweł w drugim Tymoteusza 3, 16 i 17 mówił o tym, że Biblia jest tak skonstruowana, że służy czterem rodzajom rzeczy. Że swoje myśli, nauki kieruje w cztery jak gdyby kierunki i one wyczerpują wszystkie potrzeby dziecka Bożego. Czytamy. Drugi Tymoteusza 3, 16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Czyli aby człowiek Boży ma być doskonały i do wszystkiego dobrego przygotowany, to znaczy, że niczego więcej nie potrzebuje poza naczyniami, końcówka, tak? Nie potrzebuje niczego poza naczyniami albo naukami do wykrywania, tak? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania sprawiedliwości. Cztery kierunki. Czyli do nauki, tak, żeby się nauczył czegoś, tak? Do nauki. I do zbijania prawdy każdy widzi, że jeżeli Pismo Święte, nauki, naczynia Biblii są przygotowane ku nauce i ku obijaniu albo wykrywaniu błędów albo obalania błędów, to od razu widzimy, że służy to naszemu umysłowi. Czyli mamy dwa kierunki działania dla naszego umysłu, a jakbyśmy chcieli się posłużyć obrazem przybytku, to światło świecznika. Bo światło świecznika, świecznik tam stojący miał oświecać prawdy dla umysłu człowieka. Żebyś wiedział, jaka jest prawda. Dwa kolejne te ostatnie, trzeci i czwarty, to ku naprawie, prawda, i ku wychowywaniu sprawiedliwości. Naprawie lub poprawie, zależnie od przykładu, i ku wychowywaniu albo ku ćwiczeniu sprawiedliwości. Każdy razu widzi, że ta naprawa i ćwiczenie, wychowywanie sprawiedliwości dotyczy serca. A gdybyśmy się do przybytku przenieśli, to dotyczy chlebów pokładnych. Bo tam było i światło świecznika i były też chleby pokładne. Jedno i drugie służyło kapłanowi, który wchodził do takiej świątnicy. I w świetle świecznika on mógł dokładnie widzieć, co tam jest i się poruszać bezpiecznie, a chlebami pokładnymi mógł się odżywiać. Godna uwagi jest tutaj kolejność budowania naszego umysłu i naszego serca przez prawdę. Bo zobaczmy, gdy Paweł mówi o dwóch pierwszych aspektach, czyli o tym świetle świecznika, czyli albo o naukach dla naszego umysłu kierowanych, to w przypadku umysłu mówi, że najpierw jest pożyteczne nauki biblijne ku nauce, a potem ku wykrywaniu, albo zbijaniu, albo obalaniu błędów. Czyli najpierw mówi, że jeśli chodzi o twój umysł, zacznij od tego, żebyś się nauczył, w co powinieneś wierzyć. A potem dopiero, tak, obalanie błędów. Bo ta prawda, którą poznasz, wyświetli ci błąd, prześwietli, wykaże. I będziesz dzięki poznanej prawdzie wiedział, w co należy wierzyć, a w co nie należy wierzyć. Ale zacznij od poznania prawdy. Natomiast w przypadku serca Paweł, chyba nie przypadkiem, bo nie ma przypadków w natchnionym piśmie, zmienia kolejność, daje odwrotnie. Nie mówi o tym, żeby najpierw było wychowywanie, a potem naprawianie, tylko zaczyna w przypadku serca ku naprawie, ku poprawie, a później ku wychowywaniu. Czyli jak gdyby zmienił kolejność. Jaka z tego lekcja? Bo na pewno nie jest to przypadkiem, że jeśli chodzi o umysł, to Paweł mówi, że należy zacząć od poznania prawdy, która następnie poznana sama usunie błąd z naszego umysłu. To jest właściwa metoda. Każdy się przekona na tym. To także dodziała ta metoda i warto Pawła posłuchać, gdy opowiadamy prawdę innym. Co jest bardziej skuteczne, lepsze, mądrzejsze po prostu, praktyczne, jeżeli opowiadamy prawdę? Żeby zacząć od obalenia błędów naszego rozmówcy, a potem podamy mu stosowną prawdę, czy lepiej podawać mu stosowną prawdę, a obalenie błędu zostawić prawdzie, którą mu przedstawimy. Jeżeli zaczniemy naszemu rozmówcy od obalania jego błędów, w które on wierzy, to go zniechęcimy do naszego do słuchania. On w swoim umyśle się nastawi, jak żeby na nie, on się uprzedzi, no bo on w to wierzy. I przychodzi mu ktoś i mówi, ty, to co wierzysz, to jest błąd i wykazujemy mu ten błąd. No ale być może ten błąd był dla niego bardzo bliski, on do tej pory niczego innego nie znał i on zaczynamy od tego, żeby mu wykazać jego błąd. Zostanie uprzedzony i zamknięty w swoim myśle naprawdę. Nie jest to dobra metoda. Więc należy pójść za Pawłem i rozpocząć od podawania prawdy i zostawić tejże prawdzie efekt działania. Pamiętam, gdy ja rozmawiałem kiedyś z pewnymi młodymi osobami na ten temat i chociaż nie powiedziałem nic na temat noszenia takich różnych tu krzyżyków na szyję, które miałyby chronić albo nie wiem, albo że są dobre, nic na ten temat nie mówiłem. Mówiłem tylko o prawdzie taką, jaką ta prawda jest. I w pewnym momencie ta jedna osoba mówi, to ten krzyżyk, który ja tu noszę, to jest niewłaściwy? Ona się tylko chciała upewnić, bo sama ta prawda, którą mi opowiadałem, dała jej do zrozumienia, że to chyba ten krzyżyk to bez sensu ma nosić. Więc tylko zadała takie pytanie. Ja mówię, no, tak by z tego wynikało, prawda? Tak by wynikało, ale ja w ogóle tego tematu nie zaczepiałem. To był sam wniosek, który się tej osobie nasunął po tym, co jej mówiłem. Natomiast w przypadku serca, przechodzimy to trochę, Paweł zmienił kolejność, mówiliśmy, zmienił kolejność, już nie tak, nie pisze, że prawda będzie nas od razu wychowywać, kształcić, tylko najpierw mówi naprawa, musisz człowieku, jeśli chodzi o twoje serce, o etykę, zacząć od naprawy, no a naprawa życia człowieka, grzesznika, od czego się zaczyna? Co jest punktem pierwszym dla grzesznika, żeby w końcu przestał takim być wielkim grzesznikiem? Żeby on w ogóle mógł w ogóle zacząć, żeby w ogóle pierwszy krok w dobrym kierunku zrobił, to on musi zrobić, co musi przeżyć? Pokutę. Musi zacząć od pokuty. To jest początek naprawy. Wszystkie wezwania Ewangelii zaczynają się od upamiętajcie się albo od pokutujcie, zależnie jaki przykład weźmiemy. Na dowód. Mateusz 3:2. A może dam 3:1 i 2. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Tak Jan Chrzciciel zaczynał. 4:17, też Mateusz. Odtąd począł Jezus kazać i mówiąc, raz już nasz Pan, nie Jan Chrzciciel, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Nie będę tutaj rozwodził, czy to upamiętajcie się, to ta greckie metanoia na tym jest, tak? Czyli przemieńcie się w swoim myśleniu, pójdźcie w przeciwnym kierunku niż dotąd. Zacznijcie iść w drugą stronę niż dotąd, czyli nie zgodnie z grzesznymi tendencjami waszego ciała, tylko zawróćcie i zacznijcie piąć się w drugą stronę. A to jest początek. I jeszcze do Ewangelii Marka zajrzyjmy. Do pierwszego rozdziału, 14:15. Marek 1:14-15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. I co w związku z tym? Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. Albo wierzcie Ewangelii. Znowu mamy to upamiętajcie się i to nasz Pan dodaje i wierzcie Ewangelii. Czyli daje także element wiary, ale zobaczmy, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dopiero po pokucie jest sens wierzyć w Jezusa. Wiara w Jezusa bez uprzedniej pokuty w sercu człowieka nic mu nie da. Jest nawet czymś bardzo szkodliwym, ponieważ daje złudzenie, że ktoś jest na drodze do zbawienia, podczas gdy tak naprawdę nie jest. Niestety nominalne chrześcijaństwo całkowicie to zaniedbuje i chyba nie tylko nominalne. To, że dopiero po pokucie jest sens wierzyć w Jezusa, że pokuta jest pierwszym krokiem na drodze do naprawiania, wychowywania, czyli rozwijania charakteru serca, to jest to coś, co jest przeaczane przez większość chrześcijan. Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że większość chrześcijan jest nominalna właśnie z tego powodu. Z tego powodu, że nigdy nie przeżyli pokuty w swoim sercu na początku drogi, a co z tego wynika, nigdy też jej nie przeżywają po każdym kolejnym grzechu. Bo jeżeli dziecko Boże, nawet jak już zacznie właściwie od pokuty, później zgrzeszy, a przecież zgrzeszy i to nie raz, to jeżeli ponownie nie odczuje pokuty z powodu tego kolejnego nowego grzechu, to stoi, zatrzymuje się w swoim marszu do zbawienia i nie ma dalszego rozwoju. Dopóki znowu się nie pojawi pokuta, która wyczyści jego stanowisko przed Bogiem i znowu pozwoli mu iść dalej, pozostawać dzieckiem Bożym. Znaczenie pokuty jest tak bardzo ważne, że trudno je przecenić. Ten nacisku, jakim widzimy w ogóle w naukach chrześcijańskich, takich tych nominalnych i nawet czasami tych bardziej związanych z ruchami barackimi, jest powodem całego problemu. Odwołam się do przybytku. Pamiętamy obraz przybytku, ten, który mamy w cieniach przybytku brata Osera przedstawiony, ten, który obowiązywał przez większą czasu wieku Ewangelii, no bo to był główny obraz, że były te pokolenia wokół przybytku stojące i te pokolenia to jest nic innego jak nominalni chrześcijanie. A nominalny chrześcijanin to jest tak praktycznie poganin. Bo on ma na ustach Boga, a sercem jest daleko. Z tego, jeżeli mamy na ustach Boga, a sercem jesteśmy daleko, nie ma różnicy między nami a poganami. Którzy co prawda nie stoją w tym obozie, oni są nawet poza obozem, ale praktycznie też to samo. Co masz, nominalny chrześcijaninie? Co masz lepszego ponad tą osobę, która jest nawet nie jest w tych 12 pokoleniach, jest za pokoleniami? Ona nic nie ma i ty nic nie masz. Są lewici i kapłani, a ty stoisz tylko i patrzysz. Jak tam te lewici czasami wchodzą, wychodzą, ale to nic poza tym, że ich widzisz. No oni tam ci mają jeszcze gorzej, że ich nie widzą, no, ale co z tego, że ich widzisz? To jeszcze jak gdyby gorsza odpowiedzialność, że widzisz i nic sobie z tego nie robisz. Tam cię nie widzą, to nie robią nic, nie reagują, ale ty widzisz, ale też nie reagujesz, stoisz. I dopiero wtedy coś się działo z takim dzieckiem Bożym, tym nominalnym chrześcijaninem dobrego, kiedy on z tego obozu się oderwał i poszedł w kierunku bramy przybytku. Bo wiemy, że Jezus i usprawiedliwienie Jezusa jest dopiero na dziedzińcu wieku Ewangelii. Na dziedzińcu. Bramą jest Jezus. Więc każdy, kto stoi poza bramą w obozie, jest poza Jezusem. On jeszcze przez Jezusa nie przeszedł. On w ogóle w Niego nie wierzy. On, tak mówię, to jest tak naprawdę, on jest poganinem. I dopiero gdy on odczuje pokutę, to ta pokuta wyciąga go z tego szeregu, z tych 12 pokoleń i pod bramę go przeprowadza. I on idzie do tej bramy, no dochodzi do bramy i stop, brama zamknięta. A bramą jest Jezus. Ale pokuta na szczęście wyprowadziła go z tego obozu i postawiła go przed zamkniętą póki co bramą. Ale jeżeli on już tam przyjdzie, brama zamknięta, no to wiadomo, że może zapukać albo zauważą go ci, którzy otwierają bramę i na pewno go wpuszczą. No, widzą, o, stoi ktoś przy bramie, pewnie chce wejść. Bo co by tu robił? Nie stoi tam w swoim obozie w pewnym oddaleniu od bramy, tylko stoi pod bramą, no to trzeba go wpuścić i Bóg wpuści. I jak Bóg zobaczy taki stan pokuty, który kogoś wyciągnie z tego przybytku, przepraszam, z tych pokoleń 12 wokół przybytku, miałem powiedzieć, i on go wyciągnie i pod bramą go postawi, to Bóg mówi, no jest gotowy na przyjęcie Jezusa. Wtedy dopiero wiara w Jezusa ma sens. I wtedy ta wiara w Jezusa otwiera tą bramę, wchodzi na dziedziniec, do stanu usprawiedliwionych z wiary, staje się lewitą i jest zapraszany do tego, żeby stał się kapłanem, żeby się poświęcił, bo to nie koniec kariery, powiedzmy w cudzysłowie, dziecka Bożego. Ten obraz sieni przybytku jest bardzo ilustracyjny, prawda? Przemawia do wyobraźni. Jeżeli ktoś nie odczuje pokuty, całe życie spędzi stojąc w obozie. Ma z tego dokładnie taką samą korzyść, jak poganie, którzy stoją poza tymi wszystkimi pokoleniami, którzy nawet nie widzą tego ruchu, ale praktycznie sprowadza się do tego samego. Większość wierzy w Jezusa bez pokuty. I z tego powodu większość chrześcijan, nawet tych, którzy wierzą i się afiszują swoją wiarą, bo są tacy, oni się afiszują, nawet są aktywni na tym polu wiary, ogłaszają, grają piosenki i tak dalej, spotykania jakieś robią, ogniska, nie wiem co tam jeszcze, ale to tylko stają się fanami naszego Pana, a nie Jego naśladowcami. A bycie fanem to nie jest to, co Bóg chciał. Nie chce fanów Jezusa, a są fani Jezusa. Tak jak są fani różnych innych zespołów muzycznych, drużyn piłkarskich, albo nie wiem, są fani polityczni, bo fan jest zainteresowany powierzchownie tylko i wyłącznie tym, co go pociąga. On jest fan jest zainteresowany tym, co jest popularne, błyszczące, fajne. Natomiast pokuta i wiara w takiej kolejności dają dziecku Bożemu przykrycie sprawiedliwością Jezusa. Czynią takiego grzesznika czystym w oczach Boga. Niepokutujący fan nigdy nie doświadcza czegoś takiego. On nigdy nie stoi pod przykryciem sprawiedliwości naszego Pana. On jest jego fanem. I dopóki jest fajnie, bo nie wiem, czy słowo fan ma związek z fajnie, ale bardzo możliwe, że tak, pasują do siebie, dopóki jest fajnie i miło, bo jeżdżą na zgrupowania, mają spotkania, Ojciec Święty czasami do nich z mikrofonu przemówi, oni tam pokrzyczą, pochuczą, prawda? No jest fajnie, są w jakiejś społeczności, jest radośnie. Tak jak różni inni mają też fajnie, piłkarze, na przykład ci, którzy lubią drużyny piłkarskie, prawda, spotykają się na stadionach, też jest im fajnie. Czasami potem rozruby zrobią, bo je lubią, też fajnie. No ci może nie lubią rozrób, tylko lubią sobie pośpiewać, ale jest, no, to jest do tego samego się sprowadza. A natomiast pokuta i wiara daje usprawiedliwienie dziecku Bożemu i sprawiedliwość naszego Pana staje się naszą własną. Tutaj od razu uwaga w ramach tej czystości. Ta szata sprawiedliwości naszego Pana, która jest nam dana po pokucie i po uwierzeniu naszego Pana, przykrywa tylko i wyłącznie niedoskonałości naszego ciała, nie naszego serca. Żeby się Bogu podobać, nasze serce musi być czyste, doskonałe, bez skazy. Tak śnieg się rozpadał w hełmie, bardzo gęsty i ładny. Można podziwiać, ale nie rozpraszajmy się. Więc szata sprawiedliwości Chrystusa przykrywa tylko i wyłącznie niedoskonałość ciała, czyli może być tak zwanego starego Adama, prawda? A nie serca, nie tego nowego Adama. To serce, ten nowy Adam musi być czysty, doskonały, bez skazy. Co to znaczy? Tak, żeby to bardziej przypomnieć, o takie, no, powiedziałeś hasło, to jest hasło, ale jak to praktycznie? Na przykład, nie mamy prawa chcieć czynić zła. Dziecko Boże nie ma prawa chcieć czynić zła. Bo tego nikt ani nic nigdy nie przykryje. Mamy prawo źle coś zrobić, mamy prawo źle coś powiedzieć, nawet mamy prawo źle coś pomyśleć. Ale nie mamy prawa chcieć czynić zła. Bo jeżeli pomyślimy źle, powiemy źle i zrobimy źle, to jest przykryte z szatą sprawiedliwości Chrystusa. Oczywiście musi być pokuta po takim złym pomyśleniu, powiedzeniu czy zrobieniu. Musi, nie ma przeproś. Jak nie będzie, to stop, stoimy. Już koniec, zostały zablokowany. Od pokuty się zaczyna i ciągle się do niej wraca tak długo, jak długo się grzeszy. Nie można odpokutować raz za wszystkie grzechy do przodu. Nasza pokuta na początku drogi to jest pokuta w obecnym stanie, która nam oczyszcza na stan przed Bogiem i mówi tak, jesteś szczery w sercu, mogę Cię próbować podnosić w Jezusie. No ale jeżeli potem znowu upadniesz z grzechu, to musisz znowu usunąć to, a to usunięcie polega na tym, że pokutujesz. Więc jeżeli zrobimy, powiemy, czy pomyślimy źle, przykrywa to szata sprawiedliwości Jezusa. Ale nasze serce, nasze intencje, nasza wola muszą być czyste i niezmiennie czyste. A myśli, słowa i czyny na tyle czyste, na ile nas stać. Też nie, że mogą być nieczyste, jak tam, tylko na tyle, na ile nas stać. Bóg mówi, no nie stać się na więcej, więc rzeczywiście pomyślałeś, powiedziałeś, że zrobiłeś nie do końca właściwie, nie do końca sprawiedliwie. No ale ja widzę, że to po prostu ci się tak wymknęło. Stary Adam zadziałał, a ty w porę go nie zatrzymałeś. Inna rzecz, żebyśmy mogli zrozumieć różnicę między starym Adamem, który może czasami zadziałać, a tym nowym, tym sercem wolą. Nie może być planowania, powiedzenia lub zrobienia czegoś złego, czegoś niesprawiedliwego. Jeżeli planujemy, czyli wcześniej myślimy, że zrobimy albo powiemy to lub tamto, no to jest to Twoje świadome działanie. Dlaczego Ty to planujesz? Nie może być świadomego przekręcania faktów, wersetów biblijnych albo czyichś wypowiedzi. Tylko po to, żeby poprzeć mój pogląd albo pogląd mojej grupy religijnej, z którą się utożsamiam. Czy innymi słowy, wiem, że ten werset mówi o tym, o czym mówi, ale żeby pogląd mój prywatny albo mojej grupy religijnej nie doznał szwanku, nie okazał się błędny, no to ja udam, że ten werset nie mówi to, co mówi. Chociaż wiem, że widzę, no każdy widzi, ale nie, to będę kombinował, przekręcał i to komu czemu jesteś oddany, prawda? Jeżeli źle rozumiesz werset, no to okej, okay, to jest wina Adama. Ale jeżeli ty dobrze rozumiesz, ale go przekręcasz, bo masz jakiś swój interes albo swojej grupy religijnej, no to jak to wytłumaczyć? Jak można to wytłumaczyć? Nasz Pan nawiązuje do tego, do tej różnicy między tą grzesznością, która musi się u nas pojawiać, bo jesteśmy grzeszni, a tym nowym sercem, nową intencją, wolą, która nie ma prawa być grzeszna. Nasz Pan nawiązuje do tego w znanym nam wszystkim opisie z Jana 13 rozdziału, kiedy omywał nogi swoim uczniom. Odwołam się do tego, bo nie wiem, czy wszyscy dostrzegamy pewien ważny element, który tam jest zawarty. Zatem Jana 13 rozdział, 2-11. No chyba powtórzę, odczytam to. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał nasz Pan. Od wieczerzy złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy, począł umywać nogi uczniów, wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Na co nasz Pan, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzekł mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecz mu Jezus, i tak zauważmy, to jest najważniejsze. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, tylko nogi. Biblia Warszawska nie, bo co dodała słowo chyba. Nie ma tam chyba w oryginale greckim. Bo tak chyba nogi, znaczy, że może nawet nogi. Nogi nie trzeba myć, a to jest bardzo ważne, bo nasz Pan w takiej odpowiedzi niby literalny, dosłowny umyciu zawarł głębokie myśli. Jeszcze raz czytam. Kto jest umyty, nie ma potrzeby się myć, tylko nogi. Nogi ma potrzebę myć, ale tylko nogi. Bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. I to jest ten fragment. I teraz co nasz Pan ma na myśli? Zobaczmy znowu. Mówi antytypem. Mówi, kto jest umyty, nie ma potrzeby się myć, tylko nogi wystarczy, że umyje. To znaczy, że co? To Marza ma na myśli symboliczne umycie prawdziwych dzieci Bożych, które jest potrzebne tylko w odniesieniu do ich nóg, a nogi w Biblii reprezentują postępowanie. Więc jeśli chodzi o twoje uczynki, postępowanie, w co mieszczą się słowa, czyny, prawda, myśli, do to, co, na co cię stać jako człowieka, no to musisz myć. Ale cała reszta, czyli twoja intencja, wola, umysł jako dziecka Bożego muszą być czyste, doskonałe. Nie masz prawa być tutaj niedoskonałym. Cała reszta jest czysta. I wy jesteście czyści, z wyjątkiem jednego, jak Judasza, który był nie tylko w postępowaniu nieczysty, ale także miał serca nieczyste. No to on był dość, dlatego nasz Pan powiedział, ten jeden jest nieczysty nie tylko na nogach, ale w całej reszcie. Czyli całą resztą jest tylko stary Adam i nowy Adam. Więc to rozbicie, że tylko nogi wam trzeba umyć, czyli waszego starego Adama trzeba omywać, natomiast cała reszta, ten nowy Adam, no to jest czysta i nie ma opcji, żeby była inaczej. Z wyjątkiem jednego człowieka, który ma mnie wydać, to dlatego w tym przypadku wystarczy, że będę mył wasze nogi. Tu przy okazji nasuwa się taka myśl, nie wiem kto o tym sądzi, mam na myśli werset 9. Piotra, Panie, nie tylko nogi moje, lecz ręce i głowę umyj, prawda? Tak się zochocił, że Pan Jezus mu powiedział, że jak mu nóg nie umyje, to nie będzie miał działu z nim, to on chciał całości. Dobrze Piotr zrobił, czy źle Piotr zrobił? Nie wiem, to tak tylko się zastanawiam, że bo tak sobie myślę, że może przesadził w końcu. Jezus, jak powiedział, mam ci umyć nogi, to nogi. To dlaczego ty teraz chcesz, żebym mucił jeszcze coś więcej niż nogi, prawda? No ale Piotr był taki szybki w działaniu, ja też jestem szybki. Nie wiem, czy bym tak samo zareagował. Być może tak. Ale zawsze dla dziecka Bożego lepiej jest podporządkować się i powiedzieć to, co Bóg i Jezus chcą. I ani im tego nie zabraniać, jak jej Piotr początkowo czynił, ani potem, jak już nas przekonają, nie żądać, żeby zrobili więcej. Bo skoro chcieli od samego początku umyć nogi i tylko nogi, to powinno wystarczyć. Dlaczego natomiast Judasz był brudny nie tylko na nogach, ale także w tej całej reszcie, czyli w intencji, woli, w swoich pragnieniach? No bo szatan go dotknął. On popełnił te błędy, już wszystkie trzy błędy popełnił, albo grzechy, o których mówiliśmy dwa tygodnie temu w pierwszej części. To znaczy, pozbawił się mocy prawdy jej ducha, czyli ogolił się do łysego, wypaczył prawdę, którą Jezus podawał, tak, żeby pasowała jego staremu Adamowi, czyli przyciął sobie brodę, jak również tęsknił za docześnie pojmowaną wielkością w królestwie. Bo wszystko wskazuje na to, że Judasz swoim zamiarem wydania naszego Pana chciał sprowokować go do działania po linii Judasza. To znaczy, wiedział, kim był Jezus, stąd jego grzech. Wiedział, że jest Synem Bożym. Wobec tego wykalkulował sobie, że jeżeli go wyda, to on się nie pozwoli aresztować, ani zabić. Że sięgnie po swoją wielką władzę, którą ma. Przywoła aniołów do pomocy, którzy wiedzą, że go posłuchają i przyjdą mu z pomocą, i założy swoje królestwo, a Judasza uczyni kimś ważnym. No bo w końcu to dzięki Judaszowi zabrał się w końcu do roboty i zaczął postępować jak normalny człowiek, prawda? Z jego potencjałem powinien postępować. Tak sobie Judasz obmyśli. Czyli widzimy także, że nawet robił sobie Judasz nacięcia na ciele. Chciał być wielki w kategoriach tego świata. Wielkim kimś, ministrem, premierem, kim tam sobie wyobrażał, nie wiem, w rządzie naszego Pana. Że nie było to obce im, a powstało, to pamiętamy tych dwóch, którzy przyszli, prawda, synowie Zebedeuszowi, żeby siedzieć po lewicy, po prawicy. Także widzimy nawet wśród takich dobrych uczniów takie myśli krążyły, żeby być kimś wielkim. No to Judasz, który miał zawsze ciągoty do tego, żeby z tej kasy, której był skarbnikiem, podciągać, czyli żeby okradał, no to wiadomo, on kombinował, już tak myślał o swojej karierze, jak on to będzie mógł pełnić w przyszłości. Mówiąc o czystości ludu Bożego, nie sposób pominać dwóch wersetów, które opisują tę czystość ludu Bożego tak, jak gdyby grzeszenie w ogóle nie było możliwe dla dziecka Bożego. Są takie dwa wersety i też chcę je właśnie umieścić, dlatego to był powód, że ten temat, czystość ludu Bożego, kontynuuje także dzisiaj, żeby różne rzeczy z tym związane podkreślić, czego nie mogę uczynić w części pierwszej. 1 Jana 3,9 mówi tak. Kto z Boga, no tu jest, kto z Boga się narodził. Ja bym od razu czytał, że to kto z Boga został spodzony, potem wyjaśnię, bo Biblia źle to oddają, bo no, oni nie rozumieją, tłumacze nie rozumieją. Czasami robią błędy dlatego w tłumaczeniach, że to się nie zgadza z ich poglądami religijnymi, a czasami, że nie rozumieją podstawowych rzeczy biblijnych. Na przykład nie rozumieją, chociaż powinni rozumieć, że aby się ktoś narodził, to najpierw musi co być? Spłodzenie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o to duchowe narodzenie, to uważają, że zaczyna się od razu od narodzenia, w tym życiu się już rodzą. Więc nie powinien być kto z Boga się narodził, tylko kto z Boga został spłodzony. Grzechu nie popełnia, bo jego nasienie jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga znowu nie narodził się, tylko został spłodzony. Za chwilę wyjaśnię, skąd ten problem powstał. Ale czy powiemy narodził, czy został spłodzony? Jan tutaj pisze, że nie może grzeszyć. Nie może grzeszyć, gdy z Boga się narodził, albo nawet jak poprawimy, z Boga został spłodzony, to w tym przypadku na jedno wychodzi, bo chodzi o człowieka, który przyszedł przez Jezusa do Boga, w prawidłowej myśli został spłodzony do nowej natury, spłodzenie z ducha, według błędnej myśli ich został narodzony, ale to jest ten sam moment, tylko źle nazywany. Ale najważniejsze jest, że niby nie może grzeszyć, tak pisze Jan. I jeszcze jedno miejsce, 5,18, czyli też Jan, 5,18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga znowu narodzili, lepiej spłodzili, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, lepiej spłodzony, szczerze go i zły go się nie dotyka, czy też nie może go tknąć. Tutaj przy okazji tego wersetu 18 mamy błąd w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Ktoś używa Biblii Warszawskiej, niech zauważy, że zdanie ostatnie jest bez sensu. Otóż się dziwię, tłumaczą, że nie zauważyli brak sensu w tym, co stworzyli. Co mam na myśli? Wiemy, że żaden, czytam od początku, żeby w kontekst czuć się. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga, czytam, narodzili, nie będę na razie tego poprawiał, z Boga narodzili, nie grzeszy, ale, i teraz zauważmy, ale ten, i tam Biblia Warszawska nawet ten pisze z dużej litery, ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły tam chyba go nie może dotknąć, czyli to nie może się go tknąć. Ten, no i teraz o co chodzi? Ten z dużej litery sugeruje Boga. Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go. Kto kogo strzeże? Prawda? O co by to miało być? Więc jeśli chodzi o ten werset 18, to tłumaczenie prawidłowe jest takie, że no wystarczy spojrzeć do innych przykładów, prawda? Na przykład UBG tak podaje. Kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie albo zachowuje się, a zły go nie dotyka. Ten, który narodził się z Boga, już nawet jak przyjmiemy właściwą wersję, że narodził się z Boga, zachowuje samego siebie i zły się go nie dotyka. Czyli taka osoba zrodzona, a lepiej spodzona z Boga, zachowuje samego siebie, pilnuje samego siebie i zły go nie dotyka. A Biblia Warszawska mówi, że jakiś inny ktoś go pilnuje. No to jak to? Kto go pilnuje? Jeszcze dużo ten sugeruje, że to Bóg ma być pilnować? No ale to Bóg został zrodzony z Boga? No to nonsensowne. Czyli chociaż byłby G przyjąć. Kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Więc mamy te dwa wersety. Niektórym tamte te dwa wersety z Jana, tak, z 1 Jana 3 i 5 rozdziału, tak się bardzo podobają, że nie mogą grzeszyć, że twierdzą, że są bezgrzeszni. I jeżeli nawet widzą wersety, które przeczą temu, chociażby Rzymian 3 rozdział, no to robią to, co chrześcianie bardzo lubią robić. Czyli co? Wybrać sobie werset, który mi się podoba, bo tą treść, ta, jego treść da się zrozumieć, zinterpretować tak, jak mi się podoba i udać, że nie ma innych wersetów, które by temu zaprzeczały. Tak robi powszechne chrześcijaństwo. Cytują tylko te fragmenty Biblii, które im się podobają, bo im jakoś pasują, podciągają pod swoją interpretację. A na przykład Rzymian 3:10-12, co pisze? Dokładnie odwrotnie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Albo na przykład pierwszy Jana, o też pierwszy Jana nawet, ten sam autor, co poprzednio, prawda? Pierwszy Jana 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy z nas nie ma. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Prawda? Więc mamy ten sam werset, który, czy nie ten sam werset, ten sam apostoł mówi inaczej w tymże wersecie, że jeżeli mówimy, że nie ma, że grzechu nie mamy, to się sami zwodzimy, oszukujemy. Jak można te rzeczy pogodzić? Jak można pogodzić te rzeczy? No, zacznijmy od tego, że to, co mówiłem z tym narodzeniem, że to, co Jan napisał, że ci, którzy się z Boga narodzili, to nie mogą grzeszyć, że powinny być ci, którzy zostali z Boga spłodzeni. Narodzenie z Boga, narodzenie z Ducha, jakby tego nie nazwać, następuje dopiero w pierwszym zmartwychwstaniu. A więc w tym życiu nikt z ludzi nie jest ponownie narodzony, czego potwierdzeniem są słowa naszego Pana z Jana 3:8, z Ewangelii Jana 3:8, gdzie nasz Pan mówi, że ci, którzy są narodzeni z Boga, z Ducha, są jak wiatr, niewidoczni, ale potężni w działaniu. Już nie będę cytował Jana 3:8, nasz Pan w rozmowie z Nikodemem takie słowa mówi. Powodem całego zamieszania jest greckie słowo genao, które można tłumaczyć różnie. Spłodzić, gdy mowa o mężczyźnie jako sprawcy. Zrodzić, urodzić, gdy mowa o kobiecie jako sprawcy. Albo doprowadzić do narodzin, gdy sprawca jest nieistotny. Czyli, że ktoś doprowadził do powstania kogoś, ale nieważne, czy to był mężczyzna, czy to była kobieta, więc doprowadzić do narodzin. Zależnie od kontekstu powinno być tłumaczone jednym z tych trzech odpowiedników. Ale niestety brak podstaw znajomości, nie wiem, rozwoju stworzenia sprawia, że niektórzy, że tłumacze Biblii mówią o narodzeniu w tym życiu, o narodzeniu z Ducha, podczas gdy narodzenie następuje dopiero w pierwszym zmartwychwstaniu. W tym życiu nie ma narodzonych ani z Boga, ani z Ducha. Ale są spłodzeni, więc tłumaczenie powinny być spłodzeni. Mówiąc, że osoba spłodzona z Boga, już poprawiamy to, spłodzona z Boga nie tylko nie grzeszy, ale nawet nie może grzeszyć, bo tak mówi apostoł, nie grzeszy i nie może grzeszyć, Jan ma na myśli co? Tylko i wyłącznie nowe stworzenie, nowy umysł, nową wolę, nowe serce zapoczątkowane w takiej osobie aktem spłodzenia z Ducha. Które nazywa, tak, które on tutaj nazywa Jan nasieniem Boga, tak, nasienie Boga w nim jest. Paweł w 2 Koryntian 4:7 nazywa to skarbem w naczyniach glinianych, tak, czyli w ziemskich upadłych ciałach. Natomiast Rzymian 7 nazywa to wewnętrznym człowiekiem. To ten skarb, to co zostało zapoczątkowane w człowieku przez spłodzenie z Ducha. I do tego Rzymian 7 się udamy. Do tego Rzymian 7 to jest bardzo znany fragment. Często do niego powołujemy się z powodu różnych rzeczy. No i dzisiaj znowu mi jest potrzeba się do tego odwołać, żeby móc dokładnie pokazać, co grzeszy, a co nie grzeszy w człowieku. Żebyśmy zrozumieli Jana, który mówi, że ten, który został z Boga spłodzony, nie grzeszy i nie może grzeszyć. On mówi prawdę. Tylko co przez to ma na myśli? Nie możemy tego interpretować w sprzeczności z innymi oświadczeniami, nawet tego samego apostoła, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to to z Boga kłamcę czynimy. Otóż Rzymian 7, wiemy, że Paweł tam tutaj rozważa, opisuje ten swój dylemat, jak to grzeszy, chociaż nie chce grzeszyć i jaki on biedny z tego powodu. Rzymian 7, poczytajmy to, 15-25, żebyśmy zobaczyli dokładnie, o co chodzi. Tylko znowu będę podkreślał w tym fragmencie to, co jest nam potrzebne do naszego tematu. Żebyśmy zobaczyli, co grzeszy, a co nie grzeszy. I że jedno nie może grzeszyć, a drugie może. Od 15. Albowiem nie pochwalam tego, co czynię, gdyż nie czynię to dobre, tak? Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem też, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według wewnętrznego człowieka, tak nazywa ten skarb naczynia glinianych, gdzie indziej nazwane, albo to nowe, to nasienie Boga, bo według wewnętrznego człowieka mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi mojego umysłu i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I ten opis Pawła doskonale pokazuje, co grzeszy, bo jest do tego zdolne, a co nie grzeszy, bo jest do tego niezdolne. Grzeszy stary Adam, dziedzicznie mieszkający w ciele Pawła po poprzednich jego przodkach. Tak jak się Paweł urodził, to w tym ciele, w którym się urodził, ma te różne grzeszne skłonności i one go popychają do grzechu. Natomiast nie grzeszy ten jego wewnętrzny człowiek, jego nowy umysł, wola, serce, jego nowe stworzenie, które chce postępować doskonale, bo inaczej nie potrafi. Nowe stworzenie inaczej nie potrafi, bo zawsze ma dobrą wolę, tak jak on tu pisze o sobie, zawsze mam dobrą wolę, ale stary Adam się sprzeciwia tej dobrej woli i podstawia nogę. Tak jakby ktoś chciał ładnie iść, a ktoś nogę postawia. Tak? On mówi, walczy przeciwko zakonowi, walczy przeciwko prawu nowego, mojego nowego umysłu. Przy czym zauważmy, Paweł nie utożsamia się z tym starym Adamem, tylko utożsama się z tym nowym. Z tym, który nie może grzeszyć. Dlatego mówi, jak już ten grzech jest z powodu tego starego Adama, to nie ja to czynię, tylko ten grzech, który jest we mnie. W genach go po rodzicach otrzymałem i on siedzi we mnie, nie mogę się go pozbyć. Nie utożsamia się z tym starym, który właśnie takie brzydkie rzeczy robi. Ciekawe jest od werset 24, przeczytam go raz jeszcze, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. No, można powiedzieć, no okej, no zrozumiałe, ale podobno było taki był zwyczaj i być może Paweł do tego zwyczaju aluzję czyni. Nie wiem, czy wiemy, dlatego ten zwyczaj przytoczę. Był taki zwyczaj w Rzymie, że do człowieka, którego chciano uśmiercić, no, wyrafinowane metody zabijania ludzi, prawda? Jak to się ludziom, którzy zabijają ludzi, normalne zabijanie, szukają atrakcyjniejszych form zabijania. Jedną z form zabijania w Rzymie było takie coś, że przywiązywano do człowieka żywego ciało martwego człowieka. Przywiązywano. I liczono na to, że, czyli liczono, jak się działo. Przywiązywano go tak, że on się nie mógł od tego uwolnić, martwego człowieka do niego przywiązanego, i rozkład ciał tego martwego w końcu zabijał tego żywego. Taka forma była. I być może to bardzo ładnie pasuje do dylematu Pawła. Jest Paweł, nowe stworzenie, i ma przywiązanego do siebie starego Adama, który umarł. Paweł uznał go za martwego. On się rozkłada. I on by chciał siebie go odrzucić, bo on szkodzi, przeszkadza. Dopóki jest przywiązany do tego starego Adama, to ciągle ma z nim problem, bo musi z nim chodzić, jak już chodzą we dwóch. On się rozkłada, on brzydko pachnie i tak dalej. W końcu może go, jak się od niego nie uwolni, może go i doprowadzi do śmierci. No bo taki był sposób zabijania w Rzymie. Być może to miał na myśli, być może nie, ale w Rzymie taki zwyczaj był. I więc jak Paweł mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, czyli jakby pomoże mi oderwać, zrzucić z siebie tego martwego człowieka, który jest do mnie przywiązany i się rozkłada na mnie i w jaki sposób mi cały czas przeszkadza, bo ja jestem żywym i chciałbym żyć. Ale to nie wszystko o tym konflikcie. Chociaż to nowe stworzenie, ten skarb, ten nowy umysł, wola, serce, ten wewnętrzny człowiek nigdy nie grzeszy i nie może grzeszyć, to jest prawda, nigdy nie może, bo on jest od Boga. To jest to nowe, które jest rozwijane, to nowe nigdy nie będzie grzeszyło, nigdy, nigdy, nigdy i dlatego Jan pisze, że nie może grzeszyć. Ma na myśli tego wewnętrznego nowego człowieka, ale może go spotkać coś bardzo, bardzo złego. Coś bardzo, bardzo przykrego. Nigdy nie zgrzeszy i nigdy go nie doprowadzimy do grzechu, nawet gdybyśmy my chcieli, albo gdyby Paweł bardzo chciał, to go nie doprowadzi, ale gdyby Paweł bardzo chciał, a niektórzy bardzo chcieli, to co może mu zrobić? Może go zabić. Ten nowy człowiek, to nowe stworzenie może umrzeć. Ale do grzechu go nie doprowadzimy, tylko do śmierci. Czyli zobaczmy, jakie jest to, to co od Boga nasienie, jakie to jest czyste. Chcesz mnie namówić do grzechu? Nie ma mowy. Wolę umrzeć niż zgrzeszyć. I możemy doprowadzić go do śmierci. Można go za, te stare Adam może go zabić. Cielesny umysł, wola, serce mogą odnieść zwycięstwo nad tym nowym. Bo ten skarb nowego wewnętrznego człowieka cały czas pozostaje w tym naczyniu glinianym. W starym człowieczeństwie. I jest walka między nimi. Jeden musi wygrać i przeżyć, a drugi musi przegrać i umrzeć. I teraz kwestia, który wygra i przeżyje, a który przegra i umrze. No bo zwycięzca przegrywa, tak jak jest wojna, prawda? Ostatecznie ktoś kogoś musi pokonać. A inaczej, dopóki nie ma zwycięzcy, to jest wieczna wojna. Musi się jakoś zakończyć. Rozejm nie wchodzi w grę, bo nie możemy, bo czasami jeszcze wojny kończy się rozejmem, prawda? Nie ma zwycięzcy, no tak się biją, nikt nie może drugiego pokonać. Podpisali rozejm i czekają na okazję, a nawet jak pisze rozejm, to potem tylko czekają na okazję, kiedy nabiorą siły i jednak znowu zaskoczą, żeby dokończyć sprawę. Tak jak pierwsza, druga wojna światowa, to właściwie była ciągle ta sama wojna. Przerwa była tylko po to, żeby się urodziło trochę nowych ludzi, nowych, żeby już nie było kogo zabijać. No to 18 lat było przerwy, czy 20 między pierwszą, drugą? 21 do przerwy, akurat porodziło się dużo nowych mężczyzn, młodych ludzi, których można było uzbroić i rzucić. Tylko po to była przerwa. Nie mieli siły. Już nie miał się kto zabijać. W królestwie szatana, jak jest rozejm, no to między innymi z takich powodów. Stary Adam, powtarzam raz jeszcze, nigdy nie doprowadzi tego nowego do grzechu, ale może go skutecznie zabić. I właśnie o tej starej, wrodzonej grzesznej skłonności upadłego człowieka mówią te wersety z Rzymian 3 rozdziału 10-12 i Jan 1 Jana 1-8, nie będę ich powtarzał, które mówią, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeżeli mówisz, że grzechu nie masz, to z Boga kłamcy czynisz. I mamy pogodzony fragment, ale niektórym się nie chce to pogodzić, tylko uważają, że są bez grzechu i nie mogą grzeszyć, więc nawet jak grzeszą, to nie jest grzech, bo oni nie mogą grzeszyć. I to cały czas dzisiaj, nawet niedawno słyszałem, w jakimś filmie chyba, jakiś pastor, i mówi: Jezus, mój Zbawiciel, zabił mój grzech na krzyżu, już nie grzeszę od tej pory, bo on zabił grzech. Uczynił grzeszenie niemożliwe. Tak rozumieją ofiary Jezusa za ich grzech, że on zabił grzech i uczynił grzeszenie dla nich niedostępnym. Dzisiaj my już tego skarbu nie mamy w tym samym znaczeniu co Paweł, czyli nie w znaczeniu nowego stworzenia, tak? Ale mamy go w znaczeniu nowego umysłu, woli i serca. I też możemy nazwać to tego nowego naszego Adama, nowy umysł, wola i serce, naszym skarbem, bo nie jest to nasz skarb. Też możemy go nazwać naszym wewnętrznym człowiekiem. W tym przypadku możemy iść za słowami, za terminami Pawła. Jest to skarb, ten nowy Adam, którego próbujemy rozwijać. Nowy umysł, wola i serce, ten wewnętrzny człowiek. I też możemy powtórzyć za Pawłem to, co on powiedział w Rzymian 7, że nie czynimy tego, co chcemy, lecz to, czego nie chcemy, często czynimy. Ale wtedy, gdy tak już czynimy to, czego nie chcemy, no to nie czynimy to my, ten nowy umysł, wola i serce, tylko ten grzech, stary Adam, który w nas mieszka. Jeśli ktoś nie może zgodnie z prawdą tak o sobie powiedzieć, to znaczy, że nie prowadzi walki ze starym Adamem. To znaczy, że nie ma w nim starego i nowego Adama, jest tylko jeden stary. Oczywiście szatanowi może udać się dotknąć kogoś z nas, ale jeżeli się uda mu dotknąć, tak jak się Judasza udało mu dotknąć, to będzie to tylko nasza wina. Bo Bóg obiecał, że przy pełnej wierności z naszej strony szatan nie będzie miał dostępu do naszego wewnętrznego człowieka. Jan napisał, tak? 1 Jana 5:18. Zły nie dotyka go. On się strzeże, ten spodziony z ducha, i zły go nie dotyka. Ale jeżeli się nie strzeże odpowiednio, to on go dotknie. Judasz się nie strzegł i go dotknął. i tym jego starym Adamem zabrudził i doprowadził do śmierci to, co nowego w nim było tworzone, nowy umysł, wola i serce. Na ile nas dotknie, na ile nas zabrudzi, uczyni nas nieczystymi także w sercu. Ale to będzie oznaczało, że on zabił po prostu, nie tyle zabrudził naszego nowego Adama, co go zabił, co go zniszczył. Popsuje i wypaczy nasze duchowe postrzeganie Boga i jego planu. Już mówiłem o tym na tym razem, ale powtórzę raz jeszcze. W przypadku ludu Bożego zły stan serca, brudne serce pogarsza zdolność umysłu do dostrzegania prawdy. Jest to jeden z powodów, dla którego niektórzy tej prawdy nigdy nie zrozumieją. Nie jest to pewnie jedyny powód, ale jeden z powodów, dla którego nie zrozumieją prawdy ci, którzy mają zły stan serca. Jana 7,18 też często cytuję, ale powtórzę tutaj raz jeszcze przy tej okazji słowa naszego Pana. Jana 7,17. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Zauważmy, jeśli ktoś chce, a gdzie chcemy? W sercu. To są nasze pragnienia. Chcesz poznać wolę Boga? To się zorientujesz, czy nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Po czym w wersie 18 podaje nawet sprawdzian, jak poznać, czy ktoś mówi od siebie, czy to, co Bóg zalecił mu mówić. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. No to piękny test. Bo jeżeli opowiadasz prawdę w taki sposób, że w tej opowiadanej przez ciebie prawdej robisz miejsce dla siebie, szukasz szacunku dla siebie, szukasz uznania dla siebie i właściwie sprawia, że nie można cię pominąć w tej twojej wizji prawdy Bożej, no to co ty, od kogo ty przyszedłeś? O kogo ty zabiegasz? No, Boga nie przekreślasz, owszem, wspominasz Go, ale siebie też wspominasz. O sobie też nie zapominasz. No to co, to jest Bóg i ty? Do uznania? Do posłuszeństwa? A tak widzimy, chrześcijaństwo jest skonstruowane. Owszem, Bóg, no trudno Boga przekreślić, skoro w imieniu Boga chcą mówić. Ale zauważmy, jak zawsze jest gniazdeczko dla nich. Jacy to ważni są oni. Oni jako jednostki, wodzowie, oni jakie, nie wiem, jakieś ciała kierownicze, oni jakieś synody, jacyś papieże, wszystko jedno co. Ale nie zostawią ciebie, nie przyjdzie cię, nie powie, tak naprawdę to jesteś tylko ty i Bóg. Jak czegoś nie rozumiesz, a ja rozumiem, to ja ci mogę pomóc, owszem. Ale moja rola się skończy na tym, że ci powiem, bo możesz nie wiedzieć, a ja wiem, to ci powiem. Ale ja też wszystkiego nie wiem, więc może ktoś inny mi powie i mi coś pomoże. Bo tak naprawdę jesteś tylko ty i Bóg. I wcale nie musisz uznawać mnie, ani się ze mną spotykać, ani niczego innego nie musisz robić. Mogę na tyle być dla ciebie pomocny, żeby pomóc ci zrozumieć to, czego nie rozumiesz, bo akurat mogę rozumieć więcej, bo może dłużej jestem. I to jest cała pomoc, jaką ludzie mogą sobie wzajemnie dać. Ale okazuje się, że do tej pomocy, albo obok tej pomocy, ważniejsze dla różnych sług niby Boga, jest to, żeby on dla nich było odpowiednie miejsce. Żeby okazywać im posłuszeństwo, uznanie. Żeby o nich nie zapominać. Bo jak się zapomni o nich, to gromy spadną naraz i to z samego nieba podobno. W Biblii mamy takie przykłady biblijne nieczystych. To ten Judasz, którego dzisiaj wspominałem. I wspominałem jego nieczystość. Prawda? Tworzył takie sytuacje dla naszego Pana. Można powiedzieć, tworzył naszemu Panu sytuacje opatrznościowe. Ja cię wydam. Oni przyjdą cię aresztować, ty się nie poddasz, zawołasz aniołów i w końcu zaczniesz królestwo. Czyli tak jak Bóg tworzy dla nas sytuacje opatrznościowe, Judasz mówi, ja tobie, Jezu, stworzę sytuacje opatrznościowe, że będziesz musiał zareagować według mojego planu. Ananiasz i Safira nie będziemy czytali, tylko przypominam, prawda? Też nieczyści. Chcieli sprawić wrażenie, że są bardziej oddani i ofiarni dla sprawy Pana, niż byli oddani i ofiarni. Czyli kłamliwie, prawda? I to jest nieczystość ich. Szymon Czarnoksiężnik, ten, który chciał kupić tak umiejętność przekazywania darów Ducha Świętego, tak również w ten sposób chciał albo zarabiać, albo budzić podziw dla samego siebie, że tak potrafi, nieczyste. I na koniec takie podsumowanie. Można mieć brudne serce, ale przed ludźmi uchodzić za wielkich. Tak, żeby to jeszcze rozgraniczyć, że czystość, tak jak człowiek ją widzi, a czystość tak jak Bóg ją widzi, to nie zawsze jest jedno i to samo. Łukasz 16, 14 i 15. Nasz Pan. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. I powiedział im, nasz Pan do faryzeuszy, to jest najciekawsze. Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Bóg zna wasze serca i przed Nim nie jesteście tacy, jak przed ludźmi. Może to być sytuacja odwrotna. U ludzi nie mieć wielkiego uznania, ale być cenionym przez Boga. Pierwszy Jana, list Jana, 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. A wszystko, ta cała różnica bierze się z czego? Z odmiennego sposobu patrzenia. U Boga dogłębnego, bo na serce, na charakter, a u świata bardzo zewnętrznego i powierzchownego. Tylko na to, co jest przed oczami tego świata. A co, na co świat patrzy? Na urodę, bogactwo, wpływy, zdolności. To, co może ocenić fizycznym okiem. A czy to drani, łajdak? Nie ma większego znaczenia. Zdolny łajdak. O, będziemy go cenić. I tak świat na to patrzy. Tyle w mojej drugiej części o czystości ludu Bożego, w której zabrałem różne inne fragmenty Biblii, które o tej czystości traktują. Myślę, że ten sposób, ta część i ta poprzednia razem tworzą spory materiał na temat tego, jakże ważnym jest czystość ludu Bożego. Jest tak ważna, że bez tej czystości Bóg nie chce, abyśmy zajmowali się głoszeniem Jego słowa, tylko wzywa nas do oczyszczenia się. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Pamiętajmy, żebyśmy się oczyszczali i byli czystymi, bo to jest proces, ale nie żebyśmy się nie pozwalali zabrudzać, żebyśmy się sami nie brudzili, a jak się zabrudzimy, bo stary Adam czasami odnosi zwycięstwo nad nami, no to natychmiast pokuta i starego Adama dobijać. To nie jest tak, że jeden grzech przekreśla naszą karierę przed Bogiem. Tylko chodzi o to, żeby ten grzech został odpokutowany i blokowany. I jak się znowu zdrawi, odpokutowany i znowu blokowany. I tak bez końca, aż odniesiemy zwycięstwo nad tym grzechem, aż stary Adam nie będzie miał siły się podnieść i ponownie zadziałać wbrew nowemu Adamowi, który musi go kontrolować. Życzę błogosławieństw z tych rozważań i dziękuję za uwagę.